Strefa politycznie kontrolowana.
Dzień dobry, Agnieszka Michajłow w studiu goście. Dziś panowie Piotr Adamowicz, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Krzysztof Szymański, poseł Konfederacji Ruch Narodowy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Piotr Karczewski, radny Prawa i Sprawiedliwości, wiceprzewodniczący Sejmiku Pomorskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I zaczniemy od Prawa i Sprawiedliwości. Panie przewodniczący, co tam się u was dzieje w tej partii? No pan jest może poza tym głównym nurtem, ale pan do stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego by się zapisał, czy nie, w tej sytuacji, która jest dzisiaj obecna?
Szanowna pani redaktor, ja jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości od 21 lat.
Morawiecki też.
Nie zmieniam poglądów. Co się dzieje? No, dzieje się, no. Kampania wyborcza się powoli rozpoczyna. Nie tylko w Prawie i Sprawiedliwości się dzieje dużo. Dużo się dzieje w ogóle na scenie politycznej. Więc ciekawe czasy.
A czy pana martwi to, co się dzieje i pana zdanie Morawiecki rozbija jedność Prawa i Sprawiedliwości, czy nie?
Ja uważam, że nie. Natomiast powiem tak. Ja uważam, że Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli ma wygrać wybory, a chcemy, żeby wygrało wybory, musi być jednością. Tylko pełna jedność doprowadzi do tego, że będziemy mieli szansę wygrać wybory lub tworzyć w koalicji rząd. Natomiast uważam, że pan premier Morawiecki też ma swoje miejsce w tym zadaniu. A miejsce to jest takie, że pan premier Morawiecki tworzy grupę młodych ludzi, która moim zdaniem powinna mieć takie zadanie. To oczywiście są decyzje władz, ale ja tak uważam, że do zagospodarowania, żeby wygrać wybory, to do zagospodarowania jest też centrum sceny politycznej. A to centrum sceny politycznej to są przedsiębiorcy, to są osoby, które odeszły od Prawa i Sprawiedliwości, to są osoby, które głosowały na Polskę 2050, to są ludzie młodzi. Jak pokazały wybory na Węgrzech, to młodzi ludzie zadecydowali o ogromnej wygranej Madziara na Węgrzech. I no dobrze, ja myślę, że powinniśmy brać przykład z tego, co się działo.
Ale prezes partii Jarosław Kaczyński tego nie rozumie, że Morawiecki powinien zagospodarować to mityczne centrum?
Ja powiem tak, ja mam nadzieję, że dzisiaj dojdzie do spotkania pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego z panem premierem Mateuszem Morawieckim. Mam nadzieję, że dojdzie do porozumienia i będzie jedność w dalszym ciągu i będzie myślenie w kategoriach, że musimy zagospodarować całą scenę polityczną, że nie tylko wyborcy po prawej stronie, ale również są wyborcy w centrum. Ja uważam, że to właśnie centrum zadecydowało o tym, że obecnie Koalicja Obywatelska rządzi Polską, bo to przecież gdyby nie koalicjant PSL i Polska 2050, no to nie byłoby rządów obecnej koalicji rządzącej z sojusznikami.
Panie pośle, pośle Adamowicz, im gorzej, tym lepiej?
W jakim sensie?
No dla Koalicji Obywatelskiej lepiej, jak w PiS-ie się kłócą.
Ja myślę, że najlepiej jest dla Konfederacji.
To zaraz, to no głos...
Podobny elektorat, nie do końca, ale bardzo podobny elektorat. No cóż,
a co się dzieje pana zdaniem w Prawa i Sprawiedliwości? Czy to jest tak, że jesteśmy blisko rozłamu, może nie wyjścia, ale wyrzucenia jakiejś grupy z Mateuszem Morawieckim? Czy jak niektórzy spekulują, jest to kontrolowany dramat na prawicy? Tylko po to, żeby zagospodarować jak największy elektorat.
Ja myślę, że nie mamy do końca pełnej jasności. Niewątpliwie, no przypomnijmy, proszę państwa, jedną podstawową rzecz. Mianowicie pan Morawiecki był premierem 6 lat. Ja nie będę oceniał jego premierostwa w tej chwili, natomiast bezwzględnie był to osobą numer 2 po Jarosławie Kaczyńskim przez wiele, wiele lat. Ma swoją pozycję, ma swoje dokonania. Nie wartościuje złe czy dobre, ma swoją pozycję.
A tak pan trochę mówi, jakby chciałby pan go chwalić.
Proszę.
Chyba nie podejrzewam.
Nie, ale ja mówię, że nie wartościuje i oceniam. Nie, ale ja mówię o pozycji i jego dorobku. Też nie mówię, czy negatywnym, czy pozytywnym. Był postacią numer 2 po Jarosławie Kaczyńskim. Prezes Kaczyński postawił na innego konia, na pana Czarnka. Są różnice pewnego rodzaju ideowo-polityczne pomiędzy Morawieckim a Czarnkiem. Na przykład jeden z przykładów jest to kwestia stosunku do Unii Europejskiej. Ja myślę, że bliżej dla pana Morawieckiego jest do Unii Europejskiej niż panu Czarnkowi. Można by tego typu przykłady oczywiście mnożyć. Czy się opłaca wyrzucenie? Moim zdaniem nie opłaca się wyrzucenie Morawieckiego razem z jego ekipą, dlatego że byłoby tego zmuszenie do budowania osobnego, jest to dość ryzykowne, do osobnego jakiegoś bytu politycznego. Natomiast być może będziemy mieli z takimi do czynienia, jeżeli to spotkanie dzisiejsze, o którym pan Karczewski wspomniał, nie przyniesie efektu, to będziemy mieli do czynienia z jakimiś spektaklami, deklaracjami, że tu nie ma miejsca, tam będzie miejsce, nie powinniście tworzyć własnych struktur.
Na razie jest dyskusja, czy coś jest zgodne ze statutem, czy nie.
Ziobro stworzył własną strukturę, Solidarna Polska lub Suwerenna Polska, nazwa nieistotna, dysponuje i dysponował taką strukturą. Więc tak naprawdę chodzi o to, czym ma być Prawo i Sprawiedliwość oraz kto będzie zajmował czołową pozycję. A także kto będzie spadkobiercą Jarosława Kaczyńskiego. Pan Kaczyński ma już swoje lata i to jest też...
Ale o spadkobiercach Jarosława Kaczyńskiego mam wrażenie, że rozmawiamy z 10 lat. A on się całkiem nieźle
miewa. Ale ja panu Kaczyńskiemu pozostawał w jak najlepszym zdrowiu przez długie lata, no ale zwróćmy uwagę na jego wiek. A w związku z tym to też jest tego typu, ale podkreślam, że tutaj najlepszym, największym beneficjentem powinna być, wydaje się, Konfederacja, dlatego że to jest nie do końca podobny elektorat, ale to jest ten krąg, tak, także zyskuje na tym, powinna zyskiwać raczej Konfederacja, którą reprezentuje mój sąsiad po prawej stronie, a nie Konfederacja pana Brauna.
Poseł Krzysztof Szymański, zacieracie ręce? Im gorzej w PiSie, tym dla was lepiej?
Czy my będziemy zyskiwać, to czas pokaże, a raczej Polacy pokażą. My będziemy robić po prostu swoją robotę i to Polacy w wyborach ocenią. Natomiast tutaj mój przedmówca, pan wojewoda Karczewski, trochę rzuca zaklęcia. Środowisko PiS-u w tym momencie powtarza jak mantrę, że liczy się jedność, że tylko jednością są w stanie jeszcze wygrać wybory, a tej jedności po prostu nie ma i nie będzie, jeżeli mamy stwierdzić fakt, to jedność jest już w czasie przeszłym. Deeskalacji po prostu nie będzie. Mateusz Morawiecki postanowił rzucić wyzwanie. I ja się jemu trochę nie dziwię, szczerze powiedziawszy, bo jeżeli Polacy odsuwają formację po tylu latach od władzy, to ta formacja musi coś przepracować. Musi nad czymś się zastanowić. Natomiast tych rozliczeń nie było i się nie mogli zdecydować, pójść w lewo czy w prawo, czy te rozliczenia robić publicznie, czy się zdecydować raczej na taką narrację, że choćby przypierali nas do muru, to się do niczego nie przyznamy i nie powiemy, że zrobimy czegokolwiek złego.
Tej drugiej raczej?
Są dwie różne, które się zderzają i jeżeli nie ma takiej jednej linii, to po prostu zawsze dochodzi do tego rodzaju tarć wewnątrz i to, co teraz będziemy obserwować przez najbliższy czas, według mnie to jest dekompozycja PiS-u. Co jest ciekawe, zastanawiam się nad tym, jaka będzie rola w takim razie prezesa Kaczyńskiego po tej dekompozycji, bo dotychczas był tym zwornikiem, był człowiekiem, który utrzymywał właśnie tę mityczną jedność w środowisku, natomiast jego rola, jego funkcja w Prawie i Sprawiedliwości chyba dobiega końca, skoro nie jest w stanie utrzymać tej jedności i dojdzie do rozejścia się już rzeczywistego, to jaką rolę ma pełnić pan prezes Kaczyński?
Mhm. Ale Mateusz Morawiecki to chyba nie jest człowiek z pańskiej bajki, czy jest?
Nie jest, absolutnie. My przez wiele lat krytykowaliśmy za zbytnią uległość, za brak asertywności wobec polityki Unii Europejskiej. Wiele decyzji Mateusza Morawieckiego w kontekście wprowadzania polityk unijnych było według mnie błędnych, czy chociażby nawet samą czasami biernością pozwolił na to, żeby do naszego życia weszła chociażby polityka klimatyczna, Zielony Ład i tak dalej. Więc to nie jest to, że się nie dziwię panu Morawieckiemu, to nie oznacza, że podzielam. Gdybym podzielał ten światopogląd, to byłbym w PiS-ie, a tworzymy Konfederację właśnie po to, żeby zaproponować Polakom alternatywę dla Prawa i Sprawiedliwości.
No dobrze, ale przed nami jednak wybory. Wracam do pytania o wybory. Taka sytuacja, w której są dwa ugrupowania, PiS i ugrupowanie Mateusza Morawieckiego z kimś, może bez. Każdy z tych ugrupowań przekracza próg. Co prawda przy Doncie lepiej, żeby duży wziął więcej niż małe, ale jeśli sobie wyobrazimy po tej prawej stronie Konfederację Brauna, Prawo i Sprawiedliwość i ugrupowanie Morawieckiego, to może być koalicja, Piotr Adamowicz.
Tak, to może być koalicja.
Ale się powinniście chyba martwić tym.
Nie. My staramy się robić swoje. Natomiast wie pani, no, są też pewne analizy mówiące o tym, że na przykład możliwe by był jakiś wehikuł w postaci współpracy PSL-u z Morawieckim. No przypomnij sobie, że w obecnym PSL-u są postaci takie, które były kiedyś w Prawie i Sprawiedliwości, potem z niego przewędrowały do ugrupowania pana Kowina, a finalnie znalazły się w PSL-u, tak? I taki scenariusz też sobie można wyobrazić. To oczywiście jeszcze bardziej zagmatwa sytuację.
A tym gorzej dla koalicji waszej.
Dlaczego?
No bo jeśli część PiSu, część albo cały PSL dogada się z ogrupowaniem potencjalnym Mateusza Morawieckiego, to jest jeszcze mniej koalicjantów dla was.
Pani Agnieszko, sama pani wspomniała chwilę temu, że D'Hondt promuje. No póki co z D'Hondta wynika między 32 a 36 dla Koalicji Obywatelskiej. Niektóre symulacje wskazują, że to może być bliżej 40. Jeżeli założymy, że wchodzi Lewica, pytanie co oczywiście z ugrupowaniami po Polsce 2050, to może być bardzo ciekawy scenariusz, ale mamy jeszcze rok z hakiem, także na razie sobie robimy takie analizy. Mhm. A tu jak trafnie zauważył przedmówca, Polacy zdecydują finalnie, a potem politycy będą musieli siąść i składać koalicję rządzącą, bo nie wyobrażamy sobie, pani też sobie nie wyobraża, że to będzie rząd jednopartyjny.
No nie, to jest raczej niemożliwe. Nierealne. W tej sytuacji, którą dzisiaj mamy, pan się obawia tego, co będzie przed wyborami i na wybory? Jeśli chodzi o pańskie środowisko?
Nie obawiam się. Mam nadzieję, że ta jedność zostanie zachowana. Zgadzam się tutaj z panem posłem Adamowiczem, że D'Hondt jest po prostu nieubłagalny. Tak? On tak dzieli mandaty, że duże ugrupowania, które uzyskują największy wynik wyborczy, no, na tym zyskują z podziału później mandatów. Natomiast jeżeli popatrzymy na to w ten sposób, że pan prezes Jarosław Kaczyński, nie wiem, czy to było chyba za 2 albo 3 miesiące temu, powiedział, że koalicji z Konfederacją Brauna nie będzie. No więc potencjalna koalicja, o której mówił kiedyś pan prezydent Andrzej Duda, tak, o koalicji polskich spraw, czyli PiS, PSL, Konfederacja, no to może być też jeszcze za mało. Trzeba szukać tego poparcia jednak w centrum i tutaj
W
PSL-u między innymi, no tak jak powiedziałem, Koalicja Polskich Spraw, czyli PiS, Konfederacja i PSL, tak? Natomiast jeszcze szukać dalej, bo są wyborcy, którzy głosowali na Polskę 2050 i to są potencjalni wyborcy, którzy mogliby zagłosować na Prawo i Sprawiedliwość. Dojdziemy.
Ja chciałam tylko panu przypomnieć, pan też to pamięta, ale może nasi słuchacze, że nie, że kiedyś Jarosław Kaczyński też nie widział możliwości koalicji z Andrzejem Leperem i Samoobroną. A była taka koalicja, pamiętam.
No była taka koalicja, byłem wojewodą.
Panie wojewodo, jeżeli pani Michał by pozwoliła, to dodał suplement. Otóż Jarosław Kaczyński całkiem niedawno zarzekał się, nawet schował tą postać w czasie kampanii. Ja mówię tutaj Antoni Macierewiczu, a potem wyszło, było jak było, wie pan, no. Politycy mają to do siebie, że różne rzeczy w kwestiach taktyczno-strategicznych mówią, w szczególności Jarosław Kaczyński, przykład z Macierewiczem, czy też Samoobroną i Ligą Polskich Rodzin, to też jest godne przypomnienia, więc poczekajmy. A co do Jarosława Kaczyńskiego, to...
Dobrze. Pan poseł Szymański, to co się dzieje na tym takim politycznym rynku, to działa na waszą korzyść jako Konfederacji?
To zobaczymy, bo to ciężko przesądzić, czy ciężko oceniać. Myślę, że największym dramatem nawet nie tylko Prawa i Sprawiedliwości, nawet nie tylko polskiej prawicy, ale z perspektywy Polski największym dramatem jest sytuacja, w której duża partia polityczna zajmuje się sama sobą. Kiedy duża partia polityczna, która chce wziąć, przynajmniej tak mówi, chce wziąć odpowiedzialność za Polskę, a jedyną swoją energię poświęca tak naprawdę na to, żeby jakieś wewnętrzne spory czy wewnętrzne kłótnie wygasić i zewrzeć jakkolwiek krzyki. Na tym traci po prostu Polska, czy tak jak mówię, po prostu polska prawica. My się nie zamierzamy wpisywać w tego rodzaju rozmowę, bo najpierw będziemy rozmawiać o tym, co trzeba zrobić, żeby w Prawie i Sprawiedliwości utrzymać władzę przez pana prezesa Kaczyńskiego. Potem tutaj rozmawiamy o tym, jakie koalicje muszą być zawarte, żeby wrócić do władzy. Ja mam taką swoją refleksję, że zbyt dużo już w Prawie i Sprawiedliwości właśnie myślenia na temat tego, jak wrócić do władzy, jak sprawować tę władzę, jak do niej dojść, natomiast za mało w tym jest pomysłu na Polskę. Wczoraj byłem, tak na przeszpiegi wpadłem, na spotkanie otwarte PiSu, na chwilkę zobaczyć, jaki klimat jest w związku. Spotkanie otwarte w Gdyni. Zobaczyć, jaki jest klimat i muszę przyznać szczerze, że no, gdybym był członkiem Prawa i Sprawiedliwości, to byłbym załamany, bo tak dużo pretensji, oskarżeń, krzyków, kłótni o to, jak ma to wyglądać i dlaczego mają wrócić do władzy. I to, co zostało tam powiedziane najbardziej, z jednej strony są kłótnie, a z drugiej strony, bo trzeba odsunąć Tuska od władzy. Mhm. Jeżeli jedynym pomysłem tego środowiska politycznego na siebie i na Polskę, na swoją rolę w polityce jest to, żeby odsunąć obecnego premiera, żeby oni mogli wrócić do władzy, to jest dalece niewystarczające.
No, ale przyznam,
to jest dużo wyzwań w Polsce, zbyt dużo spraw Polaków, które wymagają zaoferowania konkretnych rozwiązań. Więc muszą zacząć rozmawiać po prostu o Polsce, muszą przedstawiać program dla Polski i to jest według mnie dla nich jedyna, nie chcę doradzać, ale jedyna opcja. No my jako Konfederacja staramy się cały czas prezentować swój pozytywny program dla Polski.
Piotr Kaczyński, no ja myślę, że Szymański był na spotkaniu?
Z tymi kłótniami, no to może już nie przesadzajmy, ale oczywiście różne zdania są, no i to w każdej partii są różne frakcje i przedstawiają różne rozwiązania na różne problemy. Natomiast pewnym pozytywnym, ja uważam, symptomem kierowania się w kierunku centrum była wypowiedź pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego chyba pół roku po wyborach w Stalowej Woli. Pan prezes na konferencji prasowej powiedział, że jeżeli wrócimy do władzy, to składkę zdrowotną cofniemy, bo to jest niesprawiedliwe dla przedsiębiorców. Także ukłon w kierunku przedsiębiorców był. I to jest ważna deklaracja, bo przedsiębiorcy, którzy w czasie COVID-a
na pewno. Ale
w czasie COVID-a otrzymali bardzo dużo pieniędzy. Strumień pieniądza popłynął na wsparcie przedsiębiorców, na utrzymanie miejsc pracy, żeby bezrobocie nie wzrosło. Potem drugą ręką zaczęły te pieniądze być wyciągane w postaci zwiększonej składki zdrowotnej.
Ale panie wojewodo, właśnie o to chodzi, że rozmyślacie w Prawie i Sprawiedliwości o tym, czy wrócić do centrum, czy bardziej na prawą stronę, bo tam odchodzi wam elektorat na przykład do Konfederacji, czy być tacy, bo wy nie wiecie sami, jacy jesteście. A tak naprawdę w polityce liczy się autentyczność, liczy się to, czy ktoś ma wartości, czy ktoś ma jakieś poglądy. Jeżeli cały czas będziecie technicznie poszukiwać sobie, skąd możecie wziąć elektorat, żeby wrócić do władzy, to jest po prostu droga, która nie przyniesie żadnego sukcesu. Albo
a pan
robicie
poseł
to, co wierzycie.
Się martwi, bo to potencjalny
ja doceniam to, że pan poseł Szymański się martwi, natomiast to są różne frakcje i to jest poszukiwanie.
Tu chodzi o autentyczność w polityce. Albo się wchodzi w politykę, bo się w coś wierzy i chce się coś realizować, albo się kombinuje i się szuka po lewej, po prawej, w centrum, a może dla tych oferta, może dla tych. Czy to jest wtedy wiarygodne? Czy to jest wiarygodna oferta dla Polaków?
Panie pośle, to jest odzyskanie wyborców, które Prawo i Sprawiedliwość straciło w ostatnim, nie wiem,
okresie. A dlaczego w takim razie Prawo i Sprawiedliwość straciło tych wyborców? Może warto sobie na to odpowiedzieć.
Dobrze, to tak zostawmy, to zawieźmy to pytanie.
Panowie, ale pan wojewoda Kraczyński ma rację. No jeżeli stracili, to chcą uzyskać. No analizują, dlaczego stracili i kogo można uzyskać. Więc panie pośle, pan jest bardzo zgrabnym i inteligentnym politykiem i narratorem. On takie szpileczki wrzuca pod adresem PiSu. My jesteśmy jedyni, którzy mają wartości, jasny program. Ja podziwiam pana. Jest to bardzo zgrabna i chwytliwa retoryka.
Panie, dziękujemy za recenzję. To teraz porozmawiajmy o tym, co się dzieje w koalicji, bo tam też nie jest zbyt wesoło. Po ostatnim spotkaniu premiera z liderką Polski 2050, panią Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz, właściwie padło taka zapowiedź, może i groźba, że albo z nami, albo przeciwko nam, czyli poza koalicją. A chodzi nie mniej, nie więcej o głosowanie, jak rozumiem, na następnym posiedzeniu Sejmu, wotum nieufności wobec pani ministry klimatu Henik klocki. Więc tu chyba nie jest zbyt kolorowo, panie pośle Adamowicz.
Między tymi paniami na pewno nie jest bardzo kolorowo.
Nie, no to wiem, to wszyscy widzą, jak to się dzieje, że dotychczas to były świetne panie ministry, a po rozłamie jedna jest beznadziejna, albo druga jest beznadziejna. Panie pośle, dobrze, ale nie jest wesoło w koalicji, bo za chwilę koalicja może zawisnąć na kilku głosach, a właściwie na braku kilku głosów, jeśli Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, polityczka z dosyć twardym charakterem, zdecyduje się na przykład opuścić koalicję.
No i jeżeli opuści, to opuści, ale w większości ze sobą nie pociągnie. To jest problem,
no to, liczy,
to jest problem, to jest problem... Nie wiem, jakie słowa byłoby właściwie... krótkiego stażu w polityce. Jest problem krótkiego stażu w polityce, bo mówię tutaj o całej formacji 20-50, czyli której przywoził pan Hołownia, tam jak państwo wiecie, doszło do daleko idącego podziału. Obydwie panie nie cieszą się wzajemnie szacunkiem i uznaniem. I to jest konflikt natury osobowościowej, ale także to jest... próba zachowania, ratowania formacji, która już się podzieliła, tak? Która już się podzieliła, bo mamy drugi klub, te kluby mają się chyba po 15 mniej więcej, 16 mniej więcej, po połowie się podzielił klub dawny pana Hołowni. Pani Pełczyńska-Nałęcz ma taką osobowość, jaką ma, co mam pani zauważyć, twardą, natomiast no, w polityce jest pożądana oprócz twardej osobowości także zdolność przewidywania, autorefleksji i czasami u niej tego nie można zauważyć. To nie jest tylko moja opinia. Pani Pełczyńska-Nałęcz powinna sobie odpowiedzieć na pytanie, co dalej?
A chyba wszyscy powinni się odpowiedzieć. Premier też chyba powinien odpowiedzieć na pytanie, co dalej.
Od takiej sondażowni po inną sondażnie wskazują jednoznacznie, że od wielu, wielu miesięcy szeroko rozumiana formacja 20-50 pana Hołowni to jest nie więcej niż 2% poniżej błędu statystycznego. I tego typu próby budowania się nie skończą się dla nich zbyt dobrze, dlatego że no, arytmetyka i analizy sondaży są bardzo, bardzo jednoznaczne. Ja rozumiem, że ona stawia sprawę na ostrzu noża, natomiast w sensie,
nie odbuduje
swojej formacji, natomiast powinna się zastanowić nad tym, czy co dalej. A co dalej, to oznacza tego, że tylko tyle, że koalicja powinna rządzić do jesieni przyszłego roku i przygotowywać się do nadchodzących wyborów. Natomiast nie sądzę, podkreślam raz jeszcze, nie sądzę, żeby wszyscy posłowie, którzy są obecnie w tak zwanej resztówce po 20-50, zagłosowali za odwołaniem pani Henik-Kloski.
A panowie liczą na rozpad koalicji?
Panowie muszą liczyć, no bo panowie, czyli Prawo i Sprawiedliwość, tudzież Konfederacja, zgłosiły wniosek o wotum nieufności, pod którym się podpisali reprezentanci wnioskodawców, jest jeden z posłów z PiSu, jeden z pan Mulawa z Konfederacji, tak? No więc to jest w interesie. Ja temu się nie dziwię, bo tworzą opozycję.
Ale czy ich w interesie jest dzisiaj rząd mniejszościowy przyspieszone wybory w interesie Prawa i Sprawiedliwości? Na przykład? Taka sekwencja?
Nie wiem.
Bo słaby rząd, to rozumiem, ale czy szybsze wybory?
No zobaczymy, pani redaktor. Znaczy, pozycja pani Nałęcz jest o tyle osłabiona, że ona nie jest posłanką. Natomiast jak to się podzieli? Przede wszystkim zobaczymy, czy to odwołanie dojdzie do skutku. Jeżeli dojdzie, no to można policzyć się w Sejmie i zobaczyć, czy jest możliwość dalszych zmian.
No to na pewno się tam, znaczy Prawo i Sprawiedliwość na pewno się już tam liczy, prawda?
No tak.
Co by było z ludźmi Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, o ile wszyscy by wyszli z koalicji.
No więc właśnie, dlatego mówię, zobaczymy, co się wydarzy przy tym głosowaniu. Jeżeli to głosowanie przejdzie i zostanie pani minister odwołana, no to może być bardzo ciekawie.
Pani wojewoda, przy newralgicznych głosowaniach przewaga wynosi mniej więcej między 20 a 30 głosów. Tak, przychodzą najważniejsze rzeczy, które są przy wyraźnym sprzeciwie opozycji. To jest 20 do 30 głosów. Pani Pełczyńska-Nałęcz 15.
Czyli przy pełnej mobilizacji?
Przy pełnej mobilizacji nie ma żadnej mowy o upadku rządu, o przedterminowych wyborach.
Krzysztof Szymański.
To prawda, że zadanie jest ciężkie i ta arytmetyka sejmowa wskazuje raczej na to, że ten wniosek upadnie, natomiast liczymy na to, że uzyska większość, mało tego, że zatrzęsie tą koalicją, doprowadzając, czemu by nie, do przedterminowych wyborów. Jestem za, gdyby była w tym momencie uchwała o skróceniu kadencji, jestem za, uważam, że należy jak najszybciej odsunąć obecną ekipę od władzy i zaproponować pozytywny program.
To jest z punktu widzenia tego, kto o tym decyduje, bardzo ryzykowne. Kiedyś tak zrobił Jarosław Kaczyński roku, tak. I mimo, że wszystko wskazywało na jego przewagę, to Prawo i Sprawiedliwość przegrało wybory i na 8 lat.
Na szczęście to nie moje ryzyko. Mhm. Ja uważam, że
tu mówię o sytuacji,
doprowadzać,
że ona jest prawie raczej niemożliwa.
To zależy od większości sejmowej, więc jeszcze nie jest nic przesądzone. Pani minister Hennig-Kloska w tym momencie jest, przepraszam za porównanie, takim trochę gorącym kartoflem dla tej koalicji, gdzie jest chyba najbardziej krytykowanym ministrem, fatalnym ministrem. Wszystkie działania pani minister, a nawet podział administracji rządowej i danie w ręce pani minister klimatu i środowiska kompetencji z zakresu energetyki, to jest jakieś pomylenie z poplątaniem. Polityka przemysłowa państwa w tym momencie nie jest prawidłowo realizowana i to wszystko składa się do tego, że należy nie tylko panią minister, ale również ten rząd jak najszybciej odwołać, tę kadencję skrócić.
Jeżeli mógłbym coś jeszcze dorzucić do tego, to bym powiedział, że ten system kaucyjny, który został wprowadzony, to dużo ludzi sobie nie zdaje sprawy, jakie nas problemy mogą za chwileczkę czekać, bo oto mamy kilka instalacji zagospodarowania odpadów na terenie województwa pomorskiego. Mhm. To są pięknie działające firmy z funduszy europejskich, rządowych programów. To wszystko dobrze funkcjonuje. I teraz oto mamy taką sytuację, że przez system kaucyjny zmniejszył się strumień plastiku, czy PETA, który docierał do instalacji. W związku z tym zaburza to funkcjonowanie. I za chwilę może być taka sytuacja, że ci zarządzający tymi zakładami zagospodarowania odpadów zaczną szukać możliwości, że tak powiem, wypełnienia tej luki, czyli braku dochodów z tytułu sprzedaży plastiku,
dobrze,
którego jest mniej, ale i cena spadła.
Panie przewodniczący, pan mi chce powiedzieć, że to jest cena, wina Hennig-Kloski?
Nie, ja chcę powiedzieć, że ta cała sytuacja doprowadzi do tego, że za chwileczkę będziemy mieli tak zwaną cenę na bramie, wyższą na odpady zmieszane, czyli i pani, i panowie posłowie, i ja zapłacimy więcej za odpady.
Ale panie wojewodo, to Prawo i Sprawiedliwość wprowadzało system kaucyjny.
Chyba jedynie Konfederacja jest całkowicie przeciw od początku do końca. Tak dobrze rozumiesz, chodzi
bardzo
o system kaucyjny.
Pani redaktor,
pozostali panowie są za i to pańskie ugrupowanie przygotowało. To jest dzisiaj, pani minister jest za to odpowiedzialna? Znaczy za praktyczne funkcjonowanie,
no,
może tak.
Polityka. No,
ja no jasne, a wyborcy mają
za miesiąc
pamięć
kolejny
złotej
wniosek,
rybki.
Odwołanie kolejnego ministra, spokojnie. No, na tym polega wilcze prawo opozycji. No, składają wniosek, potem lecimy z bardzo negatywnym przekazem o jakiejś postaci, a potem czekamy, co się wydarzy.
Czyli następna będzie pani ministra zdrowia zapewne już za chwilę.
A też sobie to wszystko wyobrażam.
Kandydatur jest sporo.
No oczywiście, jak
chcemy. Ale nie cały rząd. Nie, pani poseł,
czemu nie?
A premiera.
Słuchajcie, zrobiło się zabawnie, ale chciałam zapytać o
kryptowaluty.
To już nie jest takie zabawne, biorąc pod uwagę, że ludzie tracą swoje pieniądze. I chciałam zapytać właśnie posła Szymańskiego. Mhm. Tracą swoje pieniądze, bo taki jest ten biznes i trudno? No, ja w kontekście oczywiście tych rozwiązań, weta i tak dalej.
A pan lokuje w tym?
Nie rozumiem za bardzo, dlaczego tak pani stawia
dlaczego
pytanie.
Dlaczego nie powinno się uregulować rynku kryptowalut?
Powinno się uregulować rynek kryptowalut. Natomiast to, co była próba implementacji tego rozporządzenia MiCA, to jest już dosyć spory krok w kierunku uregulowania tego rynku. Dokładanie do tego swoich dodatkowych obciążeń, na przykład obciążeń finansowych, które były zapisane w projekcie rządowym, doprowadziłoby do tego, że z rynku polskiego zniknęłoby bardzo dużo firm, które zajmują się kryptowalutami. Natomiast to nie dotyczy, ta sprawa nie dotyczy aktualnie omawianej afery z Zonda Krypto, z tego względu, że ta firma działała na rynku estońskim. Więc nawet wprowadzenie u nas Polsce regulacji teraz, czy nie wiem, 3 miesiące wcześniej, czy za 3 miesiące, nie zmienia tutaj absolutnie tej sytuacji. Natomiast, żeby może jakiś walor edukacyjny tutaj też był, pan poseł zapytał się, czy ja lokuję swoje pieniądze w kryptowaluty, to właśnie chcę odpowiedzieć, że tak. Ja od wielu lat jestem inwestorem w kryptowaluty i jedną z podstawowych zasad BHP dla inwestora w kryptowaluty jest to, że swoich środków finansowych nie trzyma się na giełdach. Właśnie z tego względu, że już wiele było takich przypadków, gdzie giełdy po prostu upadały albo z firmami coś się działo. Są po to portfele zewnętrzne, są po to i zimne, i gorące portfele, żeby nie być narażonym na takie sytuacje. Ale tu jest no, kwestia trochę edukacji, jak się z tym obchodzić. I rola między innymi i rządu, i Komisji Nadzoru Finansowego, że jeżeli premier czy komisja miała wiedzę co do nieprawidłowości w Zonda Krypto, no to powinni wydać, no nie robić jakieś tajne posiedzenie i tylko tutaj w Sejmie posłom tłumaczyć, że jest zagrożenie, tylko zakomunikować Polakom, z czym zaraz mogą się zderzyć. Tak więc no tutaj według mnie rola rządu była bardzo duża do odegrania i ona niestety nie została odegrana.
A sponsorowanie przez tę giełdę polityków, a właściwie organizacji, w których ci politycy zasiadają, w fundacji czy stowarzyszeń, to jest okej? Między innymi pana Fipera?
Za część tych osób nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo nie słyszałem.
Ale w ogóle, natomiast tak generalnie, chodzi mi o to, czy panu to się nie kłóci?
Trochę się kłóci, oczywiście, że tak. Szczególnie, że to się tak źle zestarzało, no bo mamy teraz aferę z Zonda Krypto. Natomiast te usługi, o których my teraz mówimy, bo to nie jest wspieranie organizacji politycznej, tylko to było zlecenie wykonania pewnych usług doradczych wiele lat temu przez posła Wiplera
przez
na
posła.
Rzecz poprzednika Zonda Krypto, czyli giełdy BitBay. Więc na rynku, kiedy mamy konsultanta, który normalnie zarabia pieniądze z tytułu tego, że przygotowuje różnego rodzaju ekspertyzy, to zlecenie jemu wykonania różnego rodzaju ekspertyz nie jest niczym zdrożnym. Tak? Tutaj raczej należałoby postawić pytanie, dlaczego taka informacja, będąca tajemnicą jednak bankową, została przez pana premiera opublikowana.
Ja bym jednak wolała, żeby parlamentarzyści w różnych konfiguracjach nie robili ekspertyz dla prywatnych firm.
Pani Agnieszko, jeżeli jest to fundacja i fundacja, ja nie znam dokładnie statutu tejże fundacji, ale że jest to fundacja, której obligiem jest składanie sprawozdań finansowych i z działalności merytorycznej w KRS-ie, to ta informacja nie jest informacją tajną i poufną. Ona jest publicznie powszechnie dostępna.
Panie pośle, dlaczego to jest tak, że państwo polskie nigdy nie nadąża za tego typu aferami? Przecież były skoki, potem oczywiście przepisy w końcu zmienione. Przy
no tak,
oporze.
Mamy
Amber Gold. Taka podobna historia.
Proszę państwa. Państwo polskie nie nadąża. Państwo polskie próbuje nadążać. Pierwsza ustawa w tej kwestii prowadząca ochronę klientów oraz nadzór krajowy, oraz nadzór KNF-u była głosowana w grudniu, bo w grudniu, przepraszam, było głosowane weto. Teraz mamy do czynienia z drugim wetem. Sytuacja jest szersza niż problem Zonda Krypto. Wczoraj w nocy okazało się, że rada nadzorcza firmy operującej Zonda Krypto podała się do dymisji, stwierdzając, że dane finansowe, które dostawała, nijak się mają do tych danych, które publikują polskie media, tak? No uciekają od odpowiedzialności za to, co się dzieje z Zonda Krypto.
Panie, teoretycznie działalność przestępcza.
Szerszy. I to właśnie na interpelację, panie pośle, pana posła, kolegi pańskiego, pana posła Wiplera, całkiem niedawno minister Żurek udzielił bardzo wyczerpującej informacji dotyczącej rynku kryptowalut, nie tylko Zonda Krypto. I proszę pana, przeczytałem te wyjaśnienia. Otóż mamy do czynienia ze stratami Polaków, bo mówimy o polskim rynku, w ciągu ostatnich 5-6 lat w wysokości 2 200 000 000 zł. Samo Zonda Krypto, straty są stratowane w tej chwili na około 350 milionów i ta różnica wskazuje na to, że to jest szerszy problem, nie dotyczy tylko Zonda Krypto, tylko w ogóle tego rynku. Otóż poszkodowanych to jest około 16 tysięcy ludzi w ostatnich 7 latach i są dane powszechnie dostępne, które dostał pański kolega, pan Wipler, od ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego. Wykrywalność i ścigalność tego typu przestępstw jest ograniczona. Jest to zjawisko na całym świecie i ona maleje z tego powodu, że operacje są dokonywane w internecie, w czarnej strefie. W związku z tym ta wykrytalność nie jest zbyt wysoka. Prowadzenie prowadzenie nadzoru KNF-u chroniłoby klientów i pomagało ścigać przestępców, którzy żerują na tym, że ludzie chcą po prostu zarobić pieniądze w sposób uczciwy. I szerzej, wszelkie analizy wskazują na to, że porównanie niewielka szkodliwość, przynajmniej nie szkodliwość, tylko ścigalność dotyczy całego świata, a w ubiegłym roku straty globalne pojedynczych mieszkańców naszej planety zsumowane to było około 150 miliardów dolarów. To nie dotyczy problem tylko Polski, tylko dotyczy de facto całego świata.
Ale też mamy jakieś zobowiązanie, powinniśmy implementować rozporządzenie. Pan poseł powiedział, że dwie ustawy były zbyt szerokie i dlatego, jak rozumiem, jest to weto Konfederacji.
Może nie, to nie jest weto Konfederacji, tylko jest to weto prezydenta Nawrockiego.
Tak, ale chodzi o głosowanie przeciwko, przepraszam. Tak, przeciwko.
Tak, dokładnie. Gdyby było to Mika plus zero, to nie byłoby tutaj.
Pan Piotr Karczewski, bo w pańskim środowisku to nawet tak jest jakby za, a nawet przeciw. Albo przeciw, a nawet za.
Nie sądzę, panie redaktor.
Nie, Jarosław Kaczyński nie zagłosował za tym.
Znaczy Jarosław Kaczyński powiedział, że osobiście, tak, powiedział publicznie, jest przeciwnikiem kryptowalut i gdyby mógł, to zlikwidowałby całkowicie ten rynek.
Tak, i to tutaj to chyba jest dosyć... ale on jest chyba dosyć stały w tym
przekonaniu. To jest skrajne niezrozumienie w takim razie.
Pani posiadał to powiedział na
nowoczesnej technologii. Ale to Piotr Karczewski niech się do tego odniesie. No,
ja powiem tak.
Każdy inwestuje w co chce.
Oczywiście. O, dokładnie, panie
Mieszko. Tylko pytanie, z jakim ryzykiem i czy ma świadomość.
Widzisz, że tak, mnie specjalnie, mówię teraz o sobie, że mnie specjalnie ten rynek krypto nie interesuje, ja jestem starej
ale
daty.
Należy uregulować,
jeżeli mam
nie?
środki finansowe, to inwestuję w środki trwałe, tak?
Dobrze,
i,
no to jest,
i to jest dla
koncepcja.
Mnie namacalne, tak, to jest moja
ale
koncepcja.
Ale pan poseł Szymański ma inną koncepcję i każdy ma prawo.
No, weto zostało odrzucone, rząd miał chyba 11 miesięcy na to, żeby wprowadzić te rozporządzenie unijne.
Ale prezydent ciągle mu wetuje.
No bo prezydent uznał, że to jest... jakby to powiedzieć mądrze, wyrąbywanie siekierą całego rynku kryptowalut i robienie szkody też tym firmom, które pozytywnie i dobrze działają zgodnie z prawem na rynku.
Dobrze,
tak,
będzie...
A Zonda Krypto finansowała kongres w Rzeszowie, gdzie który był wiecem poparcia dla Nawrockiego.
Ale też Polski Komitet Olimpijski i naszych sportowców.
Państwa,
i wszyscy to widzieliśmy.
PKO, i Lechia Gdańsk.
Orkiestrę Świątecznej Pomocy, więc naprawdę tak. Możemy no, sobie właśnie, możemy się przerzucać tutaj. Tak? A to była firma po prostu aktywna jeżeli... w przestrzeni publicznej, która sponsorowała najróżniejsze imprezy.
Jak wiadomo też politycznej.
Przyczepianie do jednej opcji politycznej.
Poseł Wipler i minister
Ziobro.
Ale przecież i kampus był sponsorowany też przez różne podmioty, więc tu się możemy przerzucać, tak?
Tym... No, aby w ogóle znaczy, mieć
pani Agnieszko, ciekawostka polega na tym, że w grudniu zadeklarowano, obóz prezydencki zadeklarował, że przygotuje i wniesie własną ustawę.
Ale panie pośle, przecież wy żadnej ustawy pana prezydenta nie procedujecie, więc...
Ale panie pośle, pan jest posłem. Właśnie o tym chciałem powiedzieć. Na ostatnim posiedzeniu Sejmu pan minister, szef kancelarii prezydenta, pan Bogucki, pomachiwał jakimiś arkuszami i mówił, ale ja przedstawiłem poprawki. Proszę państwa, nie poprawki. Urząd Prezydenta nie ma prawa zgłaszania poprawek w trakcie pracy legislacyjnej w Sejmie.
Powinien
przedstawić własną ustawę. Ustawę też żeście przedstawili, ale kiedy? Kilka dni temu.
Panie pośle, no ale przecież jak prezydent...
Ale ja przeczytałem datę dzisiaj w nocy.
To może wszyscy zgłosić.
Jednym zdanie, panie redaktor. Ja bym chciał powiedzieć tak, że wszyscy musimy zrozumieć, że cały proces legislacyjny to nie jest tylko Sejm i Senat, to jest również prezydent i to... zwracam się do rządzących, żeby jednak zaczęli współpracować z panem prezydentem i być może wtedy ustawy...
Pokazywanie ustawy przed uchwaleniem.
No, może nie pokazywanie, ale no, rozmowa na ten temat i wspólne jakieś stanowisko.
Na koniec chciałam was zapytać o ustawę metropolitalną. W ubiegłym tygodniu też pytałam tutaj polityków. Ona wyszła z rządu. To jest ustawa dla metropolii naszej tutaj pomorskiej. Jak ci, którzy będą głosować i czy waszym zdaniem ta ustawa wejdzie w życie, czy może prezydent na przykład ją jednak zawetuje? Może zacznijmy od posła Szymańskiego.
Powiem tak, że według mnie ustawa ma bardzo duże szanse na to, żeby weszła i ona ma bardzo dobrą logikę, ponieważ to jest decentralizacja władzy i oddanie samorządom, jakby zdelegowanie do samorządów sporej ilości pieniędzy, a co za tym idzie również kompetencji. no bez środków finansowych to można sobie tylko pogadać. I realizacja inwestycji na przykład usprawniających transport publiczny na całej metropolii jest naprawdę bardzo dobrym kierunkiem. Wątpliwości jedyne, które się tutaj pojawiały przez te lata, polegały na tym, czy mniejsze gminy będą miały dostatecznie duży głos, żeby nie zostać no, całkowicie wykluczonym w zasadzie z procesu decyzyjnego przez największe miasta i największe gminy. Ja w ostatnim czasie troszeczkę w tym temacie się pokonsultowałem z mniejszymi gminami i raczej wszyscy są zdecydowani na to, że ta ustawa będzie dla nich korzystna.
I to znaczy, że wy jako Konfederacja raczej będziecie za? Czy za, jak zwykle diabeł będzie tkwił w szczegółach?
To jest akurat zasada, która dotyczy wszystkich ustaw, bo oczywiście o założeniach można porozmawiać, natomiast ten ostateczny kształt i każdy literalnie zapis trzeba traktować, więc ta analiza w tym momencie jeszcze trwa i to będzie już na najbliższym posiedzeniu Sejmu z tego, co, z tego, co wiem, więc no już niedługo się okaże, jakie będzie do tego podejście, żeby to tylko skonkludować. Co do idei, to jest dobra idea, mi się ta droga podoba.
Czyli dla pana jest to zielone światło, tak? Pan daje zielone światło?
Pan poseł daje.
To nie jest tak, że ja daję zielone światło, tylko uważam, że to jest dobry ruch, żeby oddać samorządom więcej pieniędzy i więcej decyzyjności w tak ważnych sprawach usług publicznych,
Panie
jak na przykład transport.
A pańscy koledzy posłowie jak powinni głosować? Bo wy co do zasady byliście raczej przeciwnikami takich rozwiązań metropolitalnych. Pamiętamy, takie rozwiązanie było, nie pamiętam, który rok, w poprzedniej kadencji i nie zostało przyjęte.
Być może tak było, natomiast ja bym chciał przypomnieć rok 2007, wtedy byłem wojewodą pomorskim i wtedy trwały prace nad ustawą metropolitarną. Były trzy takie pilotaże, które miały się odbyć, czyli Górny Śląsk, Warszawa i Trójmiasto. Ja mocno zabiegałem o to, żeby właśnie w Trójmieście ten pilotaż był jako pierwszy. Ja generalnie jestem za ustawą metropolitarną. Nie wiadomo, w jakim kształcie ona trafi do parlamentu, więc trudno mi tutaj się wypowiadać za posłów Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast jedna zasadnicza sprawa. No, metropolia nie może wysysać środków do dużego miasta. Jeżeli będzie zrównoważony rozwój całej metropolii, czyli o tym, co mówił tutaj pan poseł, że samorządy te ościenne jednak są za i widzą korzyści, no to jak najbardziej tak, bo to będzie zrównoważony i dynamiczny rozwój całego
obszaru metropolitalnego. Jeśli rozumiem, to są takie rozwiązania nie stricte inwestycyjne, jak w jednym dużym mieście, tylko jeśli to są rozwiązania na przykład dotyczące komunikacji, no to
oczywiście,
każdego będzie dotyczyło w mniejszym lub większym zakresie.
Obligatoryjne, fakultatywne zadania, te obligatoryjne to i transport, i gospodarka odpadami, zamówienia, planowanie przestrzenne, więc myślę, że tu jest dużo plusów. Natomiast czy ona ostatecznie wejdzie w życie? No zobaczymy, tak jak powiedziałam. 3 stopnie.
Panie, właśnie, panie pośle, może powinniście pójść z tą ustawą, zanim będziecie procedować, skonsultować z prezydentem, bo jak to mówi przewodniczący, że to wtedy jakaś większa gwarancja, że prezydent nie zawetuje.
Proszę, prezydentowi nie będzie opłacało się zawetowanie akurat tej ustawy. Proszę państwa, prace studyjne rozpoczęły się w ubiegłym wieku. Coś wiemy na ten temat, taka jest prawda. Ale dwiema rzeczami, znaczy dwoma panami się z pewnością zgadzam i tytułem wyjaśnienia. Sam pan wspomniał, panie wojewodo, że wtedy, kiedy pan był wojewodą, mówiono o Trójmieście, tak? O obszarze metropolitalnym Trójmiasto. Stało się tak, że coraz więcej gmin było zainteresowanych przystąpieniem do tego projektu, do tego pomysłu i trwały od wielu, wielu lat konsultacje. To, o czym wspomniał pan, panie pośle, te gminy chciały być, tak? I to nie jest, to mówię, prace, które były pod koniec ubiegłego wieku, dotyczyły trzech gmin, czyli Gdyni, Sopotu i Gdańska. Z czasem coraz więcej samorządowców było zainteresowanych, bo dostrzegało tam korzyści. I to jest gwarancją, że współpracowali przy projekcie, że ten projekt jest sensowny i przez nich akceptowalny. Dochodziło do takich jeszcze ciekawych historii, że zgłaszały się gminy z kompletnego krańca województwa pomorskiego, które nawet no, geograficznie nie bardzo można było przypiąć do metropolii Zatoki Gdańskiej. Natomiast to, że te kilkadziesiąt gmin jest zainteresowanych, pracowało i chce tej nowelizacji. I pan przypomnijmy, że na przykład nie wiem, Cedry Wielkie, tam rządzi chyba człowiek od was, tak?
Dobrze, Wielki musimy kończyć.
Też jest za tą ustawę, więc to mam nadzieję, że w czwartek zostanie odesłana do pierwszego czytania, do komisji i w tym półroczu uda się ją uchwalić.
Krzysztof Szymański, Piotr Kaczewski, bardzo serdecznie wam dziękuję. Państwu Państwu również. Do usłyszenia, do zobaczenia. Agnieszka Michajłow.
Dziękuję.
Do zobaczenia, miłego dnia.
Strefa politycznie kontrolowana.